kinayo onafa kwanu wa livaka kaufela kainako kaufela kinayo. Dio mimi nimi Mungu ulimwengu Dio
jestem, który jestem wszędzie ten sam Bóg.
Witam serdecznie w audycji Wszędzie ten sam, Adam Roszkowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest moja osobista ciocia, nie osobista, moja ciocia, dr Helena Pys. Ciociu, witam Cię serdecznie.
Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.
Ciociu, kiedy czujesz się bezradna?
Wtedy, kiedy nie mogę się dogadać z człowiekiem. Wtedy, kiedy ktoś mi nawali. Wtedy, kiedy jakieś wysiłki w kierunku poprawy jakiejkolwiek sytuacji, czy to zdrowotnej, czy jakiejś właśnie międzyludzkiej, społecznej, nie przynoszą efektu. Rzeczywiście bezradność wtedy, kiedy choroba się rozwija gwałtownie, to jeszcze nie jest ta bezradność, bo wiem, że to jest zależne od Pana Boga, że to On ulecza tak naprawdę, nie moje leki, nie moje działania. Także jeżeli nie chcę dać zdrowia, jeżeli to już jest kres życia człowieka, to jakby nie jest to ta bezradność, oczywiście, że ją wtedy też odczuwam. No, w sensie takim, zrobiłam wszystko, co mogłam, czy co wiedziałam, że należy zrobić. No, ale reszta wiem, że należy do Pana Boga. Natomiast wtedy, kiedy to zależy od człowieka, od jego decyzji, która idzie w złym kierunku, jakiegoś zaniedbania, opuszczenia, czy wręcz podjętej złej decyzji na jakieś działania i ludzie mnie jakoś w jakimś sensie zawodzą, opuszczają swoje obowiązki, czy lekceważą je. Dzieci tak samo, młodzież moja. Czasem ileś napomnień, prawda, i jakby bezskutecznych, to wtedy czuję się bezradna i myślę sobie, po co? Po co tu jestem? Czasem tak sobie myślałam, czy ja muszę być ich policjantką? No, niech sobie żyją jak chcą, ale przecież zło nie może się szerzyć. Muszę mu zapobiec, starać się zapobiec. Także wtedy właśnie, kiedy jakoś nie widzę oddźwięku w ludziach w tym zakresie. To samo zresztą dotyczy leczenia, o którym przed chwilą wspomniałam. Jeżeli tłumaczę, jak ważne jest to leczenie, a pacjent... No i znów się tłumaczy, no nie mogłem, no i co ja mam zrobić? Ja mówię, no właśnie ty mogłeś coś zrobić, ty mogłeś przyjść. No ja jestem bezradna wtedy, ja nie mogłam nic zrobić. Co ja mam gołąbka pocztowego wysłać z tymi lekami do ciebie? No czy ja mam przyjechać i ci leki przywieźć, prawda? Denerwuje mnie to. No to o, to jest moja bezradność. Kiedy jakby nie ma odpowiedzi od człowieka na moje czy dobre chęci, czy dobre rady, dobre poczynania, a ten człowiek mówi, a mnie nie zależy, a ja chcę inaczej. To chyba najbardziej w takich momentach.
Dziadziu, często jesteś tam jedyną białą osobą, kobietą, lekarzem, pośród tylko Indyjczycy, takich nazwijmy. Czy nie czujesz czasami samotności?
A nie. Nie. To... Czekaj, żeby odpowiedzieć uczciwie, może też znowu ta historia. Ciągle jak myślę, pytasz mnie, to na pewno ci chodzi o to, co było 17 lat temu. Nie, chyba i wtedy też nie. Przede wszystkim mam poczucie, że ze mną jest Pan Bóg. No to naprawdę jest takie na co dzień. Na szczęście właśnie mam możliwość uczestniczenia w Eucharystii codziennie. Prawie codziennie. No rzadko zdarza się, że ksiądz wyjedzie na dłużej i nie ma go kto zastąpić. No zresztą wtedy ja mam, na szczęście jestem, mam prawo szafarza, także ja wtedy rozdaję komunię świętą. Także ten Pan Bóg, który mi towarzyszy, to na pewno jest taka gwarancja, że ta samotność nie doskwiera. Ale ja już naprawdę od lat mam poczucie, że ja nigdy nie jestem sama. Ja czasem myślałam nawet, ale to poczucie też miałam, kiedy w Polsce pracowałam i tych pacjentów było dużo, dużo, dużo. A jak sobie teraz myślę, jakich było mało w stosunku do tego, co mam w Indii, to sobie czasem myślałam wyjechać na taką bezludną wyspę, na taką jakieś odludzie kompletne. No i rzeczywiście na urlopy zdarzało mi się wyjeżdżać samej. Natomiast teraz to już nawet i za odludziem mnie tęsknię, czasem za ciszą. Ale też ona się zdarza dosyć często, codziennie wieczorem kończą się zajęcia i już jest ta cisza, z której korzystam, wtedy mogę też pracować. No i wakacje są przecież, jak dzieci wyjadą, to robi się potem pusto, najpierw jest ulga, a potem okazuje się, że już tylko czekamy na to, żeby wreszcie zaczęło się życie w Dziwodaja, że dzieci wróciły po wakacjach. Także nie tęsknię do samotności, ale też nie czuję się chyba nigdy samotna. Jakby nie mam na to czasu.
Kiedy przyjechałem do ciebie do ośrodka, to zdziwiła mnie jedna rzecz, że oni mają tylko łóżko, jedną szafkę, że jest tam bardzo, bardzo ubogo. Tak sobie pomyślałem, wszędzie gdzie są biali, to te ośrodki wyglądają, jest czysto. Ale było bardzo, bardzo ubogo. I wtedy się zapytałem ciebie, dlaczego tu tak jest? Pamiętasz, co mi odpowiedziałaś?
A nie. Nie pamiętam, co ci odpowiedziałam, ale wyobrażam sobie, że porównywałeś chociażby Bangalore, w którym przebywałeś wiele miesięcy, i mój ośrodek. A przecież to mój ośrodek jest wspanialszy niż ich dom. Dom dzieci niewidomych jest może bardziej zadbany, mają swoje, ale też mają po jednej szafce, tylko że tam są mebelki drewniane, właśnie bardzo miękkie materace. No tak, tak, na pewno są lepiej wyposażeni, natomiast mamy przestrzeń, mamy przecież piękne ogrody, duże pole dla dzieci do biegania, do zabaw, no mamy, oczywiście mam tych dzieci więcej też. Czy ubogo, ty powiedziałeś szafeczki, tam dzieci mają walizeczki jako szafeczki, każde dziecko ma swoje ubranka w swojej walizeczce. Ja nie wiem, czy to jest dużo bardziej ubogo. Natomiast te dzieci przychodzą z jeszcze uboższych środowisk. I właściwie gdybym ja im stworzyła tam jakieś warunki takie, no, książęce, one i tak, ja myślę, że wracają do swoich domów z tych warunków, które mają u nas, gdzie jest woda bieżąca, gdzie jest elektryczność na co dzień i to jasne, bo przecież uczą się tak, że my tam instalujemy dobre światło, gdzie są wiatraki do chłodzenia. No, oni wracają do swoich lepianek. Adasiu, one przychodzą do nas z bardzo malutkich takich pomieszczeń, czy murowanych, czy właśnie lepianki, które nie mają żadnego wyposażenia, gdzie jest jedna żarówka ciemna, taka zerówka, gdzie jest, nie ma nawet szafek, tylko taki drut albo na czymś tam wieszają, na gwoździu ubrania wiszą często. Ja przecież byłam w takich domach i to nawet nie są slumsy, bo to są lepsze niż slumsy, ale to są zwyczajne ubogie chatki. W takich samych domach mieszkają moi okoliczni chłopi, rolnicy mieszkający tam. To są zwyczajne, bardzo proste chaty. I ja pamiętam, jak kiedyś byłam w jeszcze uboższym hostelu, śmieszne to, ale tam dzieci nie miały łóżek. Moje mają łóżka, mają materace. U nas jest zimno zimą, a bardzo gorąco latem. Także mają łóżka i materace, a tam były tylko materace. I też tak powiedziałam coś, czy tu nie można by łóżek kupić. I ksiądz, który to prowadził, powiedział, no nawet gdybyśmy bardzo chcieli, to byśmy mogli się o to postarać, tylko że oni w domach mieszkają na materacach, na ziemi. Nawet nie na materacach. Często to są takie, jakieś inne tam rzeczy się podściela, byle co. I to jest też tak, jakby, pamiętam, ktoś zapytał mnie, a może ci kupię pralkę automatyczną? A ja mówię, po co? Po co? Te dzieci wrócą do domu, muszą prać tak, jak prały tam w domu u siebie na kamieniu, po prostu waląc tymi rzeczami o kamień. I ja teraz tu, mając pralkę, to bym im pokazała, że jest coś takiego, ale oni sobie tego nie kupią. Więc jakby nie można rozbudzać tego apetytu. Owszem, niech widzą troszkę lepszy standard i niech wiedzą, do czego można dążyć. I nauczą się tego, to łatwo się nauczyć. To się widzi też w telewizji, jak żyją bogaci ludzie. Tylko że to nie będzie i tak ich przyszłość. To, co oni tam sobie potem ładnie... A przecież uczymy ich właśnie, mówisz, czystość. No, jakąś wymagamy tego od nich. Zarówno dbania o siebie, jak i o środowisko. Niechby tylko to wynieśli z Dziwodaja i zawieźć do swoich wiosek, do swoich kolonii, to już będzie dobrze. To już właśnie to, a nie jakieś właśnie wyższe standardy życia.
I podobnie mi odpowiedziałaś. Tyle, że no, nasz ośrodek różnił się tym, że te dzieciaki nie mają dalszych perspektyw i założeniem było dać tym dzieciom wszystko, co możemy im dać. Więc można było, a twoi ludzie idą dalej w życie. Prawda? Tym bardziej, że nasze dzieci jeszcze tego nie widziały. Ciociu, co to jest dla ciebie ubóstwo, kiedy patrzysz właśnie na życie tych ludzi, kiedy patrzysz na slumsy, na wioski, do których jeździsz? Czy jakoś zmieniło się twoje pojęcie ubóstwa?
To trudno powiedzieć. Ja wychowałam się tuż po wojnie, kiedy i w mojej rodzinie też było ubogo. Ubogo właśnie w takim sensie, że wszystko rodzice stracili, wszystko co mieli przed wojną. Tuż po wojnie nie można było dóbr materialnych nabywać łatwo i moje życie tak właśnie się toczyło, że też nie było obfitości w domu. Oczywiście jakoś tam to z czasem, kiedy moje starsze rodzeństwo podjęło pracę, ja wtedy mogłam podjąć studia, to już to jakoś tam się przełamywały te bariery takie kolejne. Już mogliśmy sobie na coś kolejnego pozwolić, ale ja pamiętam ubóstwo ze swojego własnego życia. Tak bym to nazwała. Także jak ja widzę standard życia, to jakby staram się po prostu nie porównywać z niczym, bo przecież znam zarówno tutaj bogactwo. Mieszkałam w Anglii u bardzo bogatego człowieka, gdzie oczy wychodzą z orbit po prostu. No, kiedy mnie zaprowadził do pokoju, gdzie miałam mieszkać, no to był taki, no taki małe mieszkanie, takie większe mieszkanie w Polsce. To był jeden pokój, tam przedzielony tylko kuchenka. Zresztą, no już nie chcę tego opisywać. Naprawdę bogaty człowiek, gdzie miał basen w domu, prawda, ileś ogrodów i warzywny, i owocowy, i wybieg dla koni, i pole tenisowe, prawda. No, także, a jeszcze ropę mogłam brać na jego stacji benzynowej darmo. Także no, tak ludzie też żyją i ja myślę, że chyba najważniejsze to właśnie nie porównywać. Ja potrafię znaleźć się w chacie, może trochę jak Paweł pisał, umiem biedę cierpieć, umiem też obfitować. To jest jakby coś, czego no, nie starajmy się w całym świecie nagle zrównać. Jest globalizacja, dobrze, pomagajmy. Ale nie jakby przenosząc tych samych wzorców. Przecież my w Polsce Ludowej, w której ja się wychowałam, nie mieliśmy nic na półkach sklepowych, a dziś mamy wszystko. No to czy ty pamiętasz ubóstwo? Pewnie to ubóstwo, gdzie nie można było kupić nawet mając środki płatnicze. No właśnie, a oni też. Najlepiej, żeby się nie porównywali. Kilkakrotnie mnie pytano, czy bym nie przywiozła właśnie Osity, Gentry, Patrycji, tych moich dzieci. Tak na chwilę, chociaż na mój urlop czy coś. Powiedziałam nie. Właśnie chociażby dlatego, że niedojrzałe dziecko może by patrzyło okiem bardziej zachłannym. Może by się nauczyło tego, ojej, zazdrości jakiejś, tamten świat żyje inaczej. To jest bez sensu. Kiedy przecież przyjmują mnie czasem w domach bogatych, o Boże, w ambasadzie, która jest taką rezydencją, no to jak człowiek patrzy na to, w tym samym kraju żyją ci ludzie. Ja się ani nie gorszę tym, że ktoś żyje bogaciej, bo też nie wiem, bardzo często oni się dzielą i mają swoje tam sposoby, żeby swoim bogactwem czy swoim dobrobytem dzielić się z innymi. Tak samo zresztą bogaci Hindusi czy muzułmanie, którzy sklepy przecież, sklepikarze też dzielą się tam czymś. Także myślę, że najważniejsze, żeby tego nie porównywać. Ubóstwo jest, nie jest niczym złym. Po prostu tak żyję na dziś, a jeżeli swoją skrzętną pracą i swoimi umiejętnościami mogę coś przełamać, to oczywiście jest dobrze. Ja myślę, że chyba najbardziej takie tragiczne to jest skrajne ubóstwo, a właśnie popadanie w nędzę. Właśnie wtedy, kiedy nie dźwigam się dzięki pracy i umiejętnościom, kiedy na przykład nawala mi zdrowie, czegoś mi ubywa i jakby tracę nawet tę pozycję, którą mam dzisiaj. Nie w sensie jakiejś ekonomii, tylko już nie mam możliwości kupienia ryżu nawet na dziś. Wczoraj jadłem, a dzisiaj już nic, może jutro będę jadł, to jest najtragiczniejsze ubóstwo. I takim ludziom trzeba rzeczywiście pomagać. Umieć ich odnaleźć albo kiedy się u nas zjawiają, nie odmówić pomocy. Bo kiedy dam im pracę, to ja już nie muszę się martwić on już ma pracę i niech się z tego utrzyma. Kiedy daję wykształcenie moim dzieciom, kiedy kończą moją szkołę, dalej stoisz na własnych nogach, radź sobie, szukaj pracy i musisz sobie poradzić, masz umiejętności, masz możliwości. Natomiast ci, którzy na przykład nagła choroba w rodzinie załamuje ich status ekonomiczny w tym momencie, to nad tymi trzeba się litować w sensie niesienia pomocy. Im trzeba pomóc. A ubóstwo jako takie, to, że moje dzieci nie mają, nie wiem, lalki Barbie albo jakichś bajerów komputerów, to nie jest jeszcze najważniejsze. Mają ręce zdrowe, nogi, głowę do myślenia i one potrafią sobie nawet zabawki sami wymyśleć. Niech myślą, niech się uczą tego. Nie muszą mieć dóbr materialnych aż tak z przesadą dawanych, właśnie podarowanych, bo bardzo łatwo się też nauczyć tego biorę. Biorca to taki, który potem jeszcze ciągle będzie swoje wymagania stawiał, jeszcze będzie mu rósł ten apetyt i to nie jest dobrze. To jest właśnie antywychowanie. Niech sami się o to postarają. Niech zobaczą, że może być lepiej, można coś zyskać właśnie dzięki swojej pracy.
Kinajo onafa akwanu mua liwaka kaufela kailnaku kaufela kinajo.
Moszy, szem, piąmiętą ja.
Dio mini nimi. Mungu ulimuingu. Dio.
Jestem, który jestem, wszędzie ten sam, Bóg.
Z tej rozmowy o skrajnym ubóstwie przejdziemy do, myślę, że do spotkania, ciociu, który, no, miałaś szczęście spotkać Matkę Teresę. Pamiętasz to spotkanie?
No, było jedno, jedyne, rzeczywiście trudno zapomnieć. No, Matka Teresa już wtedy rzeczywiście cieszyła się wielką sławą. Każdy chciał ją spotkać. Tam przychodziły setki i tysiące ludzi codziennie. Jak zwykle w takich razach ja zawsze wiem, że Pan Bóg kieruje wszystkim, ale w takich razach to jakby bardziej to widać, bo no, nie planowałam tego specjalnie, ale była u mnie taka wolontariuszka, która była świecką misjonarką miłości. To jest też taka gałąź powołana nie bezpośrednio przez matkę, ale żyjąca według idei Matki Teresy, już błogosławionej dzisiaj. No i chciałyśmy się wybrać, no jeszcze ciągle z tym językiem, to był sam początek. Poprosiłam, no, żeby jakoś mój współpracownik dowiedział się, czy, no przecież matka mogła być wszędzie, niekoniecznie musiała być w Kalkucie w tym momencie. My się tu wybierzemy, a nas w Ameryce na przykład, przecież dużo jeździła. Także mamy misjonarki miłości w Raipurze. Mój współpracownik zadzwonił tam, ona powiedziała, to zadzwoń do Kalkuty, bo my nie wiemy. No to on zadzwonił do Kalkuty i dowiedział się, że tak, że Matka Teresa jest. Rozmawiał z nią osobiście. No tak właśnie śmiesznie, bo one mu podały numer telefonu. On nawet nie wiedział, że to jest do matki. No ona podniosła słuchawkę, poznała jej głos. I mówi, matko, bo tutaj są takie dwie Polki, chciałby się z tobą spotkać. To niech przyjadą. A kiedy? No jutro. No oczywiście w ciągu jednego dnia z Raipuru do Kalkuty dostać się nie można, no ale zrozumiałyśmy z tego, że jest w tej Kalkucie, więc wystarczy, wsiadłyśmy w pociąg, śmiesznie było, bo gdzieś on się tam zatrzymał przed tą rzeką Hulą, ileś kilometrów, blisko, no, ale ileś pociągów było przed nami, był jakiś strajk, trzeba było przez tę rzekę się dostać na drugą stronę do Kalkuty, jakąś łodzią dziurawą nas tam jakiś przewoźnik przewoził. No, takie rozmaite przygody, autobus, a to śmo-owo. No, trafiłyśmy do jej domu i tak jak żeśmy trafiły, tak mówią nam, że za 10 minut matka zejdzie. Jakaś grupa tam czekała. To takie są spotkania właśnie nieplanowane, bo przecież nie wiedziałyśmy po tej całej podróży koszmarnej, prawie że 24 godziny i przeprawa przez rzekę i jeszcze co, wszędzie wszystko, nic... co by było bliskie, ogromne miasto, przecież brudne, śmierdzące, hałaśliwe. No i ta matka, która schodzi z jakąś grupą dzieci, się spotyka, rozmawia, jakieś im, no tam już było po angielsku, na szczęście to bliżej, i wypytuje ich i taka zwyczajna, serdeczna rozmowa. Potem myśmy podeszły i tak samo, bardzo takie, coś takiego strasznie bliskiego. Od razu człowiek się czuł, że... jest o czym powiedzieć, że ta matka słucha i jest bardzo bliska. I taki odruch błogosławieństwa miała. Chyba wszystkim błogosławiła, jakiś tam medalik czy coś. No jakby żadnej oprawy tego, żadnego proszenia o audiencję, żadnego tam umizgiwania się, specjalnych godzin. Po prostu przyjechała grupa dzieci, matka zeszła do nich, porozmawiała z nami. Każdy mógł do niej podejść. Następnego dnia wybrałyśmy się na mszę świętą rano i też nie wiedziałam, przecież pojęcia nie miałam, że to był akurat dzień rocznicy jej tego dnia inspiracji. Bardzo to było takie też przez Pana Boga kierowane, bo przyjechałyśmy niejako w ostatniej chwili. Nigdy nie wiadomo tam ile czasu wyliczyć, przecież to jest duże miasto, pojęcia nie miałam. Raniutko trzeba było się zerwać. No i tak siostra pokazała, tutaj wejdźcie. Usiadłam tak jak tam jest zwyczaj na dywanie, po prostu w miejscu pierwszym, a tuż za przejściem matka sobie siedziała. No tuż obok, no prawie dotknąć jej mogłam przez przejście takie, jak to jest między ludźmi. Siedziała sobie tak jak zwykle gdzieś tam, to było jej stałe miejsce, ja o tym nie wiedziałam przecież. No i po mszy świętej też jeszcze można było z nią chwilę porozmawiać. To tyle z mojego spotkania. Nie wiem o czym. Ona pytała po prostu, gdzie jesteśmy, co robimy. No i właśnie błogosławiła. To było takie piękne, że ona tak brała, kładła rękę na głowie i albo krzyżyk robiła na czole, albo błogosławiła dłonią. To było takie piękne, wzruszające.
Zawsze łączę matkę Teresę z Kalkuty z naszym papieżem Janem Pawłem II, z którym też się spotkałaś.
No tak, ale to jednak troszkę inny wymiar. To była kobieta, która pracowała dla dobra najuboższych i ona tak umiała prowadzić w tym kierunku. To jeszcze było ważniejsze niż to, że ona pracowała. Ona pokazywała, gdzie jest ubóstwo jeszcze. To było bardzo ważne. Jan Paweł II to jest dla mnie postać jednak inna. Oczywiście, że można ich łączyć w sensie świętości i w każdym innym święcie umiłowania człowieka. No, można by tych podobieństw i różnic te znaleźć mnóstwo. Ale dla mnie nasz papież to przede wszystkim ktoś, kto wypełnił wolę Bożą tak od początku do końca. Teraz filmy, które o nim powstały, to bardzo przybliżają wszystkim. A przecież to było widać zawsze. Kiedy był, znałam go tu z Polski, kiedy był kardynałem na długo przed wyborem, był bardzo zwyczajny i taki do ludzi, i taki pozostał. Będąc na Stolicy Piotrowej, naprawdę do tych tłumów wychodził. Byłam kilkakrotnie w Rzymie w drodze do Indii lub z Indii podczas swoich urlopów na początku lub końcu i zawsze miałam okazję spotkać się z nim. Naprawdę nie było takich barier, takich granic. Byłam albo w grupie niepełnosprawnych, gdzieś mnie tam przylepiano, albo w grupie Polaków można było podejść. Zwyczajne słowa. Co to dawało? Ludzie są tacy, którzy dziwili się, po co tam chodzić, po co tam się dociskać. Ja też, nie, na przykład kiedy był w Indii, to sobie myślałam, nie, ja już tam nie pojadę, bo niech oni mają, był 3 dni tylko w czasie, kiedy ja byłam. To było i święto Dipauli. Ja zresztą rzeczywiście nie miałam możliwości, bo był wtedy mój brat, który wyjeżdżał dzień po Ojcu Świętym, także no musiałam mu towarzyszyć, ale nawet sobie myślałam, nie, on tu przyjeżdża do Indusów i niech oni mają jakby większą szansę, ja mam gdzie indziej. Także tam już na przykład nie szukałam żadnych dróg, ale właśnie będąc w Rzymie, to ktoś mi zawsze mówił, ale idź, jest audiencja dla Polaków, idź, jest coś tam. Przeżyłam jeden wielki tydzień, wszystkie nabożeństwa z papieżem, to był rok jubileuszowy. To były przeżycia wyjątkowe. To sposób i tak jak on się modlił, jak on nas prowadził, właśnie pokazując swoją modlitwę, swoją łączność z Chrystusem, swoją tę drogę całą i na końcu jeszcze drogę cierpienia. To było wielkim budowaniem się dla innych. Ja w każdym razie tak to zawsze odbierałam. Wielkim przeżyciem dla mnie, poza tymi spotkaniami, które były bliskimi spotkaniami w Rzymie, Byłam też kiedyś na mszy świętej, dwukrotnie na mszy świętej w kaplicy papieskiej, ale na przykład wielkim przeżyciem dla mnie była jego ostatnia pielgrzymka do Polski, gdzie też miał łaskę spotkania tylko w tłumie na Błoniach Krakowskich. Przyjechał wtedy i tam była beatyfikacja posługacza trędowatych ojca Jana Bejzyma, z którym przecież też jakoś tam jestem związana przez te wspólne idee. Była to dla mnie wielka radość. W tym czasie też ojciec Marian był na tym samym placu, chociaż też żeśmy się nie spotkali. Jakby nie trzeba się spotkać osobiście, żeby to przeżyć. Pamiętam z tym Błoń na przykład i wielkie to spotkanie, bo czymś innym jest spotkanie osobiste, a czymś innym w tej ogromnej masie moich rodaków, milion. Mój Boże. Przecież wiele razy na Jasnej Górze to przeżycie, w tym tłumie nie można się modlić, czasem ludzie mówią, ale rzeczywiście, że można. Ma się poczucie łączności z ogromną rzeszą ludzi, którzy wyznają tego samego Boga, którzy przeżywają to samo, którzy jakby w tym przeżyciu się łączą jeszcze. To jest ogromne przeżycie religijne, wspólnotowe, fantastyczne. I dla mnie ta ostatnia pielgrzymka papieża do Polski i Błonia, beatyfikacja ojca Bejzyma, to było ogromne przeżycie, ale wyobraź sobie, że największe, kiedy wchodził, kiedy widziałam jego wchodzącego, to płakałam ze wzruszenia. Chociaż mówię, tyle razy go widziałam w Rzymie. Wszyscy wchodzili na ławki, żeby zobaczyć przesuwający się powolutku pojazd papieski. Niesamowite. To było... No, przychodził przecież zastępca Chrystusa na ziemi. To on do nas przyjechał, do Polski. On chciał nam coś powiedzieć, przekazać. I tam też, nie wiem czy pamiętasz, bo to było moje osobiste przeżycie, on tam śpiewał barkę. Pierwszy raz usłyszałam, że on tą barkę śpiewa z tęsknotą. Że on ma jako ten żyjący w Rzymie, z daleka od tej Polski, tak jak ja żyję w Indii, z daleka od Polski, te same prawie uczucia. Ja wtedy odczułam samotność papieża w Rzymie na przykład. To do mnie dotarło. No, miałam przeżycia rzeczywiście zupełnie wyjątkowe. No, a ostatnie moje spotkanie z papieżem było w 2004, kilka miesięcy przed jego śmiercią, w listopadzie, kiedy wracałam z ostatniego urlopu. No też miałam łaskę właśnie, kiedy już był bardzo słaby i właściwie do nas nie mówił. Mówił jakieś pojedyncze słowa, ale coś niesamowitego w oczach. Byłam z moją przyjaciółką, która pracuje na rzecz Jivodaya. Miałyśmy taki właśnie drobny prezent od nas, mówiący o naszej pracy. Prosiłyśmy o błogosławieństwo dla całej tej pracy w Indii i w Polsce, dla naszych ofiarodawców. To ona właściwie mówiła. Ja właściwie tylko się patrzyłam. Ja no coś tam powiedziałam, bo ksiądz arcybiskup Dziwisz nas przedstawił, powiedział, kim jesteśmy i to spojrzenie Ojca Świętego, on patrzył, tym wzrokiem przekazywał wszystko.
Ciociu, jest jeszcze jedna postać w Indiach, jest ich mnóstwo tak naprawdę, ale ojciec Marian Żelazy, który w jakiś sposób no, też jest, posługuje trędowatym. Możesz nam coś powiedzieć o nim, kiedy ty go pierwszy raz spotkałaś?
Ojciec Marian Żelazy właśnie, postać. Nie wiem, czy ja mam takie szczęście. Może tak. Ja takich ludzi po prostu miałam szansę, możliwość w życiu poznać i to są dla mnie jakieś bardzo ważne postaci. A poznałam go właściwie tak pierwszy raz naprawdę to w Polsce na urlopie. Był tutaj i tak gdzieś tam zajrzałam, przecież niedaleko jest Ostrobramska od mojego domu i ktoś mi powiedział, że jest i ja tam pojechałam. Ja tak zwyczajnie pod koniec domu zapytałam trochę, ja jadę, bo to było jeszcze przed moim wyjazdem. I czy ojciec coś, no to mi tam kilku rat udzielił, a takich o niczym właściwie, no bo ja, ponieważ ja nie miałam wyobraźni, to nie wiedziałam o co pytać, prawda? A on powiedział, a to już jak będziesz w Indiach, to mnie odwiedź. Tak, to tak łatwo powiedzieć, prawda? Pojęcia nie miałam, jak się jedzie z Raipuru do Puri, poza tym nie miałam jakichś takich planów wyjazdowych. Przecież pojechałam tam do pracy, więc to nie było jakimś moim głównym zamierzeniem. Ale przyjechał do mnie wolontariusz, podobnie jak z matką Teresą. Przyjechał, to był mój pierwszy wolontariusz, Grzesio. I on od razu od początku marzył o tym, on słyszał o ojcu Marianie bardzo dużo. Wcześniej jeszcze wybierał się do niego do pracy, ojciec tam no nie bardzo potrzebuje, bo ma bardzo zorganizowane życie. Przyjechał do mnie, no i koniecznie mnie namawiał, musimy jechać do Puri. Puri jest teraz, jak się okazuje, tylko 18 godzin od nas, ale do tego stopnia nie miałam pojęcia, jak się tam jedzie, że pojechaliśmy oczywiście złą drogą. Naprawdę, w ogóle się tamtędy nie jeździ. Ja pojechałam na południe do Vijayawada i wzdłuż morza do Puri jechałam, kiedy tak, pociągami, z przesiadkami, kiedy w poprzek Indii po prostu bezpośrednio od nas na wschód leży Puri. To nie chodzi o to, że trzeba obejrzeć mapy, tylko trzeba wiedzieć, jakie są połączenia kolejowe, o czym w tamtym czasie, kiedy nie było komputerów, nie można było sobie wcześniej biletu zamówić, ani nic takiego. No to po prostu zjechało się tak trochę głupio. No i tak, przyjechałam z Grzesiem, tam to był chyba listopad, jakiś nawet może początek listopada. To takie temperatury już wyrównane, przyjemnie. Ojciec przyjął nas, był jeszcze wtedy proboszczem w parafii. Piękny kościół, który wybudował, no bardzo mi się podobał od razu. Przyjął nas, powiedział, no my tu kobiet nie przyjmujemy, ale ciebie, Helenko, prawda, tak. No więc trafiło mi się do pokoju biskupa. Specjalnie, taki specjalny pokój do biskupa. Natomiast Grzesio miał jakiś inny, całkiem zwyczajny, nie tak wspaniale wyposażony. Także no, czułam się jako wyjątkowy gość. A ojciec był wyjątkowym gospodarzem. Rzeczywiście traktował nas jak najmilszych gości, jakbyśmy byli strasznie ważni, a przecież byliśmy tacy sobie tam przypadkowi. I nie przyjechaliśmy do pracy, tylko się właśnie z nim jakoś tak pokolegować, poprzyjaźnić, zobaczyć jego miejsce. Ale właśnie obwiózł nas wszędzie, mieliśmy możliwość uczestniczenia we mszy świętej codziennie i pokazał nam swoją kolonię, szkołę, którą wybudował, szkołę integracyjną. No, te wszystkie jego dzieła mogliśmy zobaczyć, ale właśnie nie był człowiekiem, który na przykład chwalił się tym, czy chciał nas przekonać o słuszności takich czy innych działań. Z radością słuchał i z takim zainteresowaniem wielkim o tym, jak wygląda Jivodaya, jak nawet te różnice odnotowywał wyraźnie, podobnie jak ja. W drugą stronę, czym się różni nasza działalność, bo przecież zawsze można z tego skorzystać, z doświadczenia drugiego człowieka. No i to z tej pierwszej wizyty to jeszcze pamiętam najbardziej spacer nad morzem. Zabrał nas do jakiejś restauracji swojego przyjaciela, zaprzyjaźnionego Chińczyka, na jakąś bardzo dobrą, wystawną kolację, jak to ojciec, jak to gospodarz, który chce ugościć najlepiej jak może. No, a potem pojechaliśmy na plażę, nad morze, wieczorem, księżyc w pełni, piękna, w związku z tym taka poświata, już nie było tych handlujących i kupujących, cichutko, siedliśmy w skarpie takiej, nawet Grześ gdzieś powędrował, chciał sobie tam wzdłuż morza pójść, a ojciec ze mną taki stary misjonarz z taką córeczką, co dopiero zaczyna tą drogę, taką pamiętam, taką rozmowę prowadził, jak to wygląda, stosunek nasz do ludzi, stosunek do rozmaitych spraw, właśnie to, co pytałeś tam o ubóstwo, na przykład. Wtedy pamiętam, jak mi powiedział, nie zmuszaj się do niczego. Jeżeli nie możesz podołać na przykład tej diecie, pozwól sobie, zrób sobie, przygotuj sobie coś, co sama możesz zjeść, jeżeli tam jest dla ciebie za ostro czy coś. Nie katuj się, bo ty musisz mieć siłę, żeby służyć ludziom. Mówił mi też o stosunku do żebraków właśnie, jakich trzeba wspomagać, a jednocześnie nie rozpuszczać. Jak rozpoznać tych, którzy naprawdę potrzebują naszego wsparcia i odróżnić od tych, którzy kombinują na przykład żebrą na wódkę czy na papierosy. No jakoś tak, o, taki stary misjonarz udzielający rad komuś, kto dopiero raczkuje. No, to było takie pierwsze spotkanie, a potem było wiele innych. No, dał mi oczywiście i telefon, i adresy, wszystkie możliwości kontaktu z nim. Zawsze obiecuję, że przyjedzie do Jivodaya, co jest dla niego już w tym wieku bardzo trudne, oczywiście, co rozumiałam, ale ja naprawdę zachwycona i jego osiągnięciami, pracą, i jego nim samym, osobowością tego człowieka, zawsze swoich wolontariuszy tam wysyłam. Wysyłałam i wysyłam i będę wysyłać, bo uważam, że dużo się zyskuje w takim kontakcie. Niezależnie od ich potem przyszłości, czy będą pracować na takiej niwie, czy są tylko chwilowymi gośćmi, wydaje mi się, że poznać tego człowieka to wielka taka łaska, i szansa dla człowieka, ale też zobaczyć to, co on zrobił. W tej perspektywie jego życiorys związany przecież z Polską krótko, z przejściami obozowymi, studiami na Zachodzie i już całym, całym długim życiem w Indii, ponad 50 lat, 55 lat, to jest coś, co przerasta naszą wyobraźnię. To jest człowiek gigant. Przy takiej wielkiej skromności, no i cudowny gawędziarz, to poza wszystkim jest jeszcze ogromna przyjemność przebywania z tym człowiekiem. Humor, który ma, taki sposób takiego ojcowskiego żartowania, taki, no, wszystkie takie rzeczy, które budzą no, najlepsze, najlepsze uczucia i emocje. Ja kocham ojca Mariana. To jest naprawdę wspaniały przyjaciel i też człowiek, który potrafi pomóc. To coś, co mi się też przydarzyło w życiu. Niezasłużenie i za co Panu Bogu jestem bardzo wdzięczna.
Moim i Państwa gościem była ciocia Helena Pys, doktor, świecka misjonarka w Indiach. Ciociu, zawsze modlimy się pod koniec za pracę misjonarza, za wszystkich ludzi w tym kraju. Pozostawiam więc resztę Tobie.
Panie Boże, wspomóż wszystkie dobre inicjatywy. Wspieraj nasze dobre intencje. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się na Twojej niwie. Módlmy się do Matki Jezusa. Pranam Mariam, Kripa Purn, Prabhu Teresathe, Nanya Tustriyome, Ordanya Teregarbka Faliesu. He Sant Mariam Parmeshwar Kima Prarthna Karpa Pyonkelie Abu Harhmarny Marnyke Samayamen.
Ciociu, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Kinayo Onafa Akwanu Mua Livaka Kaufela Kailnaku Kaufela Kinayo.
Moshe Shen Pyongen Tongya
Dio Mimi Nimi Mungu Ulimuingu Dio. Jestem, który jestem. Wszędzie ten sam.